Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 1 grudnia wita Państwa Krzysztof Brąk. W informacyjnej części programu powiemy o papieskim spotkaniu z Międzynarodową Komisją Teologiczną, a kardynał Walter Kasper podzieli się refleksjami z wizyty w Patriarchacie Konstantynopola. W drugiej części wysłuchamy wspomnień Polaków, którzy jako dzieci trafili w czasie wojny z Syberii do Nowej Zelandii. Zapraszamy.
Prawdziwej mądrości, którą można osiągnąć jedynie stając się małymi, życzył papież uczestnikom trwających w Watykanie obrad Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Są one poświęcone metodzie teologii. Z członkami komisji Benedykt XVI koncelebrował dziś mszę w kaplicy paulińskiej. W homilii zwrócił uwagę, że Chrystus często nie był rozumiany przez mędrców i uczonych, za to objawiał się prostaczkom. To nieraz się powtarzało również w dziejach teologii ostatnich 200 stuleci. Od licznych wielkich uczonych i teologów mogliśmy się sporo nauczyć, jednak nie potrafili oni dostrzec tego, co najistotniejsze, tajemnicy Boga Trójcy, który wszedł w historię człowieka.
Istnieje autonomiczny sposób używania rozumu, który stawia się ponad Bogiem. Tak jest w całym szeregu nauk, poczynając od przyrodniczych, gdzie metodę odpowiednią do badania materii uogólnia się. W tej metodzie Bóg się nie mieści, a zatem nie istnieje. Tak zdarza się i w teologii. Łowi się w wodach Pisma Świętego siecią nastawioną tylko na pewien rozmiar ryb, a to, co go przekracza, nie mieści się w sieci, a zatem nie może istnieć. I w ten sposób wielka tajemnica Jezusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem, sprowadza się do Jezusa historycznego, postaci naprawdę tragicznej, widma bez ciała i kości, kogoś, kto pozostał w grobie, rzeczywiście umarł. Tą metodą łapie się pewne ryby, ale wyklucza wielką tajemnicę, bo człowiek sam sobie jest miarą. To pycha i równocześnie ogromna głupota, która absolutyzuje pewne metody nieodpowiednie do wielkich rzeczywistości. Jest też jednak człowiek, który uznaje, kim jest. Uznaje własną miarę i wielkość Boga, otwierając się w pokorze na nowość Bożego działania. W ten sposób, właśnie akceptując swoją małość, stając się tak małym, jak w rzeczywistości jest, dochodzi do prawdy.
Papież wskazał, że w ten sposób ludzki rozum bynajmniej nie wygasa, ale właśnie osiąga wszelkie dostępne mu możliwości, staje się szerszy i większy. Drażliwa dla wyznawców prawosławia kwestia roli biskupa Rzymu wywoływała w relacjach katolicko-prawosławnych gorszące spory. Rozwiązanie tego problemu oznaczałoby usunięcie poważnej przeszkody na drodze do jedności. Wskazał na to Bartłomiej I, spotykając się wczoraj z kardynałem Walterem Kasperem, stojącym na czele watykańskiej delegacji na obchody ku czci świętego Andrzeja, patrona Patriarchatu Konstantynopola. Przewodniczący papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan przekazał patriarsze ekumenicznemu przesłanie Benedykta XVI.
Bartłomiej podkreślił duże symboliczne znaczenie tej dorocznej wizyty. Jego zdaniem ukazuje ona, że Kościół Rzymski pragnie czynić wszystko, co w jego mocy, aby odnaleźć jedność wiary i sakramentalną wspólnotę z prawosławnymi. Patriarcha Konstantynopola nawiązał do ostatniej sesji plenarnej Katolicko-Prawosławnej Komisji Dialogu Teologicznego, która odbyła się w październiku na Cyprze. Podjęto na niej temat roli biskupa Rzymu w kościele pierwszego tysiąclecia. Studium historii Kościoła w tym okresie pozwoli też ocenić dalszy rozwój wydarzeń, jaki nastąpił w drugim tysiącleciu, powiedział Bartłomiej I. Niestety doprowadził on nasze kościoły do większego oddalenia i nasilił podziały. Prawda jednak nie obawia się dialogu, ale przeciwnie, posługuje się nim jako środkiem, by dotrzeć do tych, którzy z różnych przyczyn nie chcą jej przyjąć, dodał patriarcha ekumeniczny, przemawiając do watykańskiej delegacji.
Zdaniem kardynała Waltera Kaspera wczorajsze święto po raz kolejny potwierdziło dobre relacje między dwoma kościołami, jak również wolę kontynuowania dialogu.
Nie było co prawda miejsca na oficjalne rozmowy, ale są to chwile, gdy możemy się przekonać o bardzo dobrych, bezproblemowych, przyjaznych relacjach między Rzymem i Konstantynopolem. Bardzo ważne było papieskie przesłanie, długi list, w którym Ojciec Święty mówił o prymacie Piotra. Nie powinien być on postrzegany w kategoriach władzy, lecz trzeba go interpretować w kontekście eklezjologii wspólnoty, jako posługę jedności w miłości i prawdzie. Papież ma wielką nadzieję, że uda się zrobić krok naprzód w kwestii prymatu. Jak mogłem się przekonać, przesłanie Benedykta XVI zostało przyjęte bardzo dobrze. Bardzo ważne jest, że patriarchat Konstantynopola zdecydowanie opowiada się za dialogiem z Kościołem katolickim. Wiemy, że istnieją pewne opory w tym względzie, zwłaszcza w Grecji. Patriarchy jednak bardzo zależy, by dialog był kontynuowany.
Mówił kardynał Walter Kasper, przewodniczący watykańskiej delegacji na patronalnym święcie patriarchatu Konstantynopola.
W czasie II wojny światowej przeżyli niejedną tragedię. Bolesne wydarzenia z dzieciństwa tak zapadły im w pamięć, że po 65 latach pamiętają nawet ich dokładne daty. Zapraszamy na kolejny fragment wspomnień Dionizy Choroś, Marii Wypych oraz Stefy i Józefa Zawadów, których wojenna tułaczka zawiodła z Syberii do Nowej Zelandii. Ich opowieści o żmudnej drodze do wolności przez Uzbekistan i Persję wysłuchał w Wellingtonie ksiądz Józef Polak.
Cudem, bo nie było manny, nie było niczego, ale żyliśmy. Maria Wypyk. Nadal musieliśmy chodzić do pracy. Janek i ja, Janek na imię jest mojego brata drugiego. Wreszcie zostawili nas w spokoju, jak już rodzice pomarli. Ja chodziłam 16 kilometrów do Szacharżabu. Tam wojsko się organizowało. I tam w opiece społecznej poprosili żołnierzy, żeby mnie dali trochę chleba i zupy. I 16 kilometrów niosłam to, ale co to było dla nas wtedy? To było nic. Dałam do wody, to rozpuściliśmy i dzieci zjadły i koniec. Coś, że dwa tygodnie tak chodziłyśmy, później bliżej, między Szacharżabą a Kitabą była stacja kolejowa. To właśnie tam zorganizowali żołnierze taki duży kocioł, olbrzymi kocioł. Tam gotowali zupę, ale kolejka była taka długa, trzeba było o 5 już pójść, żeby dostać litrę zupy. Od października do końca marca, 5 miesięcy, tak przeżyliśmy. Pan Bóg nas cały czas karmił, bo nic innego nie było mowy, nie było mowy. Moja siostra ta, co w Auckland jest, ona zawsze z tymi małymi była, nadal przeżywa, że tak siedzieli głodni, bo my poszliśmy do pracy, a ona musiała siedzieć z tymi biednymi, głodnymi dziećmi, ale przeżyli.
Dioniza Choroś, Gradzik. Jak trafiliśmy na jednostki Wojska Polskiego w Szacharżabie, moja siostra, która miała już wtedy 16 lat, dodała sobie lat i razem ze swoją koleżanką poszły do Szacharżabu, żeby wstąpić do wojska. I tam od razu na samym początku poznała przyjaciela mego ojca, kapitana Cebrowskiego, który właśnie organizował te pestki i tam było ich wtedy 7 i ona już tam została, a myśmy byli na kołchozie. Później 25 marca wojsko dostało wiadomość, że wyjeżdżają do Persji. Moja siostra rzuciła się temu kapitanowi na szyję i błagała go, żeby nie zabierał jej, bo cała rodzina jest na kołchozie z chorą mamą. No on wtedy przyrzekł, że jak tylko będą szły transporty cywilne, to on się postara o to, żeby nas zabrali. No i na drugi dzień od razu szedł cywilny transport i dali taką arbę uzbecką zawrzętą w jednego konia i pojechaliśmy na posiołek, na kołchoz. Zabraliśmy mamę i rodzeństwo i w ten wieczór pojechaliśmy dalej na południe do Morza Kaspijskiego i stamtąd do Pachlewi w Persji. Tam spotkaliśmy siostrę najstarszą, właśnie maszerowała z tymi pestkami.
Wszyscy mężczyźni poszli do wojska, a ja poszłam poszukać mojego wuja. A on mówi, już pędźcie prędko do Szacharżabu, do opieki społecznej i zapisać się na wyjazd do Persji. To myśmy nie czekały ani nic, tylko znowu szłyśmy dalej. Było bardzo ładnie wszystko, ale tylko mogły do Persji pójść rodziny, które miały ojca w wojsku. a nasz ojciec zmarł. Także mamusi siostra, ona miała tylko jedną córkę i ona zaadoptowała nas na wyjazd. Bo już trzeba było w Szacherdziawie wszystko mieć gotowe, tak jak te paszporty, bo na okręt puszczali Rosjanie, rosyjskie wojsko. Jak się nie miało tego paszportu, że ojciec jest włoski, to nie puszczali. Tam setki zostało się ludzi. Nie puszczali na okręt, jeśli nie było tego papierka z polskiej delegatury. W ten sposób myśmy się wydostali do Pachlewej. Teraz jest inna nazwa już, okrętem.
Stefa Zawada, jak tylko przyjechaliśmy do Pachlewi, pierwszy nasz postój i tam właśnie przez parę tygodni zostaliśmy, tam byłam dana na odżywianie, tak samo moja siostra. Mieszkaliśmy w długich szałasach, były z bambusów zrobione, taki dach i tutaj na dzień z boki się podnosiły. Podłoga z bambusów, tam się spały.
Gdzie
dziecko
to było?
W Pachlewi. Pachlewi, myśmy tak spali.
Myśmy pierwszym transportem przyjechali, nic nie było. Tak. Pod gołym niebem spaliśmy, ale pamiętam, jak wychodzili ludzie z tego statku i padali na kolana i wznosili ręce do góry i błagali Boga i dziękowali, że żyją, że się wydostali. Te obrazy to tak utkwiły w mojej głowie, że ja chyba jak będę umierać, to jeszcze to będę pamiętać.
Dużo rzeczy zapomniałam, pamiętałam wszystko. Nie chciała się powtarzać tych rzeczy, dlatego się zapomniało, ale te najgorsze się pamięta. I właśnie jak spaliśmy tak razem, jeden koło drugiego, w nocy w Pachlewi dosyć zimno jest.
Tak?
Bardzo zimno. I no, trzeba było wisiusiu. I pogoniłam właśnie, wróciłam i ciemno, bo tam świateł żadnych nie było. I ja staram się wrócić na własne miejsce. I zaszeleścił papier, jak chcę się położyć. I słyszę tej pani głos, mówi: złodziej. Uciekłam i stanęłam i stoję na dworze, nie wiem, co dalej robić. I po pewnym czasie ta pani wyszła, patrzy się na mnie. Teraz patrzę wstecz i rozumuję. Myślę sobie, widocznie tak po prostu, musiałam się przed kimś wyładować. Jak zaczęłam płakać. Ta pani stoi, patrzy, no, mówię, no już przestań. A ja nie przestałam. Poszła pani sobie i położyła się. A ja stoję na dworze i nie wiem, co robić teraz. No ale co, weszłam i to były takie początki.
Ale za czym my wyjechaliśmy, to jeszcze oddałam Bronka i moją siostrę, tą małą, do polskiego sierocińca. Bo myśmy musieli czekać na pociąg, żeby zajechać do Kaspijskiego Morza. 3 tygodnie na dworze spałyśmy pod gołym niebem. Tylko szczęście, że miałyśmy jedną pierzynę jeszcze, ale nic nie wiedziałam, co się dzieje z Bronkiem, co się dzieje z tą siostrą. Oni nie płynęli okrętem, oni przejeżdżali od razu z Uzbekistanu przez góry do Teheranu. Już pojechali przed nami.
Józef Zawada. Nas zabrali do Krasnowodska, nad Morze Kaspijskie. Tam nas załadowali na okręt. Warunki były ciężkie oczywiście na tym okręcie. Dotarliśmy do Pachlewi, do tego brzegu tam. Po paru dniach na tych piaskach myśmy odpoczywali. Dostałem malarię. No i nas zabrali wtedy do Teheranu. To była taka podróż, że myśmy mieli ostatnich ciężarówców na Z. Mieli autobusy i ciężarówki. To w naszej ciężarówce był mechanik i on... Ta ciężarówka stała w pewien czas i naprawiała inne auta, które się psuły po drodze. Dojechaliśmy do Teheranu, do polskich PCK, polskich szpitala. I myśmy tam byli we trójkę na jednym łóżku, nas położyli, ale coś po jednym dniu czy dwóch zabrali tego najmłodszego mojego brata i on parę dni potem już zmarł tam, znaczy się, w Teheranie. To dopiero teraz go odkryłem, tam jego grób byłem 3 lata temu. Grób numer 443 w Teheranie jest pochowany.
Myśmy przyjechali do Pachlewi, z Pachlewi ciężarówkami perskie wojsko nas wiozło do Teheranu. W Teheranie znowu się zaczęło, tam nic nie było. Przy lotnisku budowali takie duże budynki, bez okien, bez niczego. I tak jak przywieźli nas, to myśmy posuwali te cegły, bo to były te murowane z cegły. I tam zamieszkaliśmy. Na Wielkanoc już byliśmy w Teheranie. Od razu mnie wysłali pracować w kuchni. Stało na pewno jakieś 6 takich miedziane, duże, takie olbrzymie kotły. I wojsko właśnie gotowało. Nie mieli zielonego pojęcia. Był tylko taki drewniany, długi stół i leżały na tym stole barany i worki z ryżem. Więc oni rzucali całego barana do tego kotła i dali tam może 11-12 wiader wody i wsypywali pół worka ryżu i gotowali to. To była druga śmierć. Ja na patyku miałam puszkę z konserwy, a to żar spod tego kotła, gorąco w nogi. Czemu na tym patyku krzyczą ludzie i nic nie wylatuje. To gęsty taki ryż i to wszystko z tej puszki. Ja tego nie jadłam, ani moja siostra, bo myśmy już miały wystarczająco paci na to wszystko.
A nas zabrali do piątego obozu. To był taki obóz polskiej cywilnej numer 5. I tam były te dzieci, które były dokarmiane i żeby do zdrowia wrócili, dostawaliśmy oczywiście jajecznicę, kogel, mogel, to nazywali jakieś tam inne rzeczy, mleka co wieczora i pomalu wracaliśmy tam do zdrowia. I dopiero tam pierwszy raz pamiętam, że zacząłem cośkolwiek życie się uczyć. Już miałem wtedy chyba 9 lat już, bo się urodziłem w 63 roku, a to był już chyba 42. I tam dopiero zaczęliśmy uczyć się, ale to tam była nieprawdziwa szkoła, tylko jakieś tam zeszyty mieliśmy, że to wszystko specjalnie pamiętam, żebym coś się nauczył tam w Teheranie.
Mieszkałyśmy w sierocińcu, w budynku, bo ja jak zajechałam do Teheranu, to poszukiwałam, gdzie mój bronek jest i moja siostra młodsza. Już nie było ich, byli przetransportowani do Isfahanu, do drugiego miasta. Ale nas przyjęli do tego sierocińca, więc byłyśmy na górze, takim pierwszym piętrze, wszystkie trzy. Patrzy się, całe pół lotniska jest, jeden namiot. Wszystkie te ludzie zachorowali na dysenterię. Niedługo to trwało, tam jest bardzo duży cmentarz w Teheranie. Kto nie zmarł w Rosji, to zmarł w Teheranie.
Nas zawieźli do Teheranu, do obozu pierwszego, który jeszcze nawet nie był otwarty. Myśmy byli pierwszymi mieszkańcami w tym obozie. I myśmy tylko ciągle płakały, gdzie mama. A mama pojechała ze szpitalem. Za murem tego pierwszego obozu było miasto namiotów, w których były setki, setki chorych ludzi. Umierali jeden po drugim. Moja mama zaraz 18 dni po przyjeździe do Persji umarła. Moja młodsza siostra i ja poszłyśmy do sierocińca.
Męża matka zmarła w Teheranie i przeważnie matki już pomarły w Teheranie. Po tych strasznym tłuszczu, baranim, zgłodne z żołądki. To okropne właśnie to, co się stało. Ktoś powiedział mnie, że bronek leży w 21 namiocie. To ja poszłam do niego, tylko szkielet był. Można było policzyć jego żebra. Miał tą chorobę, także jemu nie wolno było nic jeść, tylko herbatę i suchary. On miał jakiegoś konia tam i trzymał i mówił, żeby go sprzedać i kupić mu wiadro zupy, bo dzieci dostawały zupę w szkołę, a jemu nie wolno było tej zupy. Wreszcie za tydzień zginęły te namioty, bo przenieśli ten szpital gdzie indziej. To znowuż nie wiedziałam, ale 16 czerwca przyszedł żołnierz i przyniósł bronka i wołał moje nazwisko. Także znowuż odnalazłam bronka.
Wysłuchaliśmy tułaczych wspomnień polskich dzieci wywiezionych 65 lat temu do Nowej Zelandii. Na kolejny program księdza Józefa Polaka zapraszamy za tydzień. A ja dziękuję już Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.